Radio Gdańsk.
Będzie się działo za chwilę. Pomysłowy Włodzimierz w studiu, to wiadomo, że dziać się będzie.
Dzisiaj audycja pod tytułem bardzo. Powiedz kotku, co masz w środku. Poddasz się badaniu?
Ja miałam pewien pomysł, ale myślę, że on jest nieantenowy.
Mateusz Kosiak, dzień dobry panie doktorze,
dzień
w naszym
państwu.
Studiu, przyniósł do studia aparat ultrasonograficzny. Przedziwny bardzo, bo właściwie nie wygląda to na aparat ultrasonograficzny. Przedstawimy?
Oczywiście. Ja przyniosłem z sobą dwie głowice Lumify, głowicę konweksową i głowicę liniową, i przyniosłem ze sobą tablet. I cały ultrasonograf polega na tym, że łączy się te głowice z tabletem. I przy pomocy tego tabletu i głowic można wykonywać badania ultrasonograficzne.
I na małym wyświetlaczu, na tablecie, albo wręcz w telefonie komórkowym, tak, w smartfonie, możemy zobaczyć, co jest w środku.
Jest taka możliwość, że głowice te też można podłączyć do telefonu komórkowego.
To jaką aplikację muszę zainstalować?
Lekarską. Rzeczywiście, operacje. Będziemy przedstawiali to jako wyposażenie współczesnego lekarza. Dawniej cały czas lekarz kojarzy się ze stetoskopem, prawda? Biały fartuch, stetoskop. To przymioty lekarza. Być może w przyszłości będzie tak, że to ta głowica będzie stetoskopem.
Ten klasyczny stetoskop, o którym tutaj mówimy, to jest stetoskop XX wieku. Natomiast głowice ultrasonograficzne to są stetoskopy XXI wieku. Dlatego, że pozwalają tak samo jak przykładać głowicę klasyczną, tak samo przykładamy głowicę ultrasonografu do płuc, jamy brzusznej, węzłów chłonnych, szyi, gdzie tylko chcemy.
No to sprawdzimy, co mamy w środku, panie doktorze, jeżeli pan pozwoli. Już za chwilę, już za moment, przy pomocy stetoskopu słucha się człowieka.
Tak,
wnętrza człowieka. A przy pomocy tego aparatu, bo to jest też swego rodzaju słuchawka.
No, ultrasonograf to jest takie ciekawe urządzenie, które zamienia prąd, który czujemy z gniazdka, na dźwięk, którego nie słyszymy, po to, abyśmy ten dźwięk zobaczyli na monitorze w postaci odcieni szarego, jasnego i ciemnego. I tak naprawdę ultrasonografia to jest obrazowanie dźwiękiem. To, co ultrasonografista trzyma w ręku, to jest głowica. I my musimy uruchomić naszą wyobraźnię, że ona pełni rolę i nadajnika, i odbiornika jednocześnie. Wysyłamy falę ultradźwiękową. Fala ultradźwiękowa leci sobie do ciała ludzkiego, powraca od narządów i aparat wie, co wysłał, kiedy do niego wróciło. Aha, czyli taką strukturę na monitorze pokaże lekarzowi w tym miejscu.
A przed wejściem do naszego studia pan doktor zaproponował, żeby do tej rozmowy najlepiej nastroiła nas piosenka Grzegorza Turnała. Między ciszą a ciszą, no bo ultrasonografia to jest coś, czego nie słyszymy. To są dźwięki, które widzimy.
Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą.
Ciszą a ciszą, pomysłowy Włodzimierz i jego gość oraz słuchawki, tak? Stetoskop XXI wieku.
Philips Lumify, tak? Tak to się nazywa. Stetoskop XXI wieku, czyli w słuchawkach, w stetoskopie, chociaż to nie wygląda jak słuchawki tak do końca, prawda? Ale jest to małe urządzenie, jedna, właściwie przyniósł pan, panie doktorze, dwie głowice do naszego studia, tak?
Tak jest.
Które można podłączyć do smartfona, telefonu komórkowego albo do tableta i właściwie każdy lekarz rodzinny, tak jak pan, może zrobić badanie USG, no gdzieś u pacjenta, na przykład w domu.
Jeżeli ma taką umiejętność, ma taką potrzebę, jest to świetne narzędzie do tego, żeby takie rzeczy robić.
No właśnie, jak to jest z tymi umiejętnościami? Bo ja przyznam, gdy ktoś mi pokazuje obraz USG, tam dziecka tak chwali się, o proszę bardzo, jest baby tam na tym czarno-białym, to ja tak patrzę, wpatruję się, no być może jest, ale tak wierzę trochę na słowo. Bo dla mnie ten obraz to jest naprawdę mało czytelny, to jest taka zagadka do rozwiązania.
Bo to wygląda w ten sposób, że idea takiej mobilnej, przenośnej ultrasonografii w gabinecie lekarza rodzinnego to nie do końca ma polegać na tym, że przychodzi pacjent i zamiast wystawiać skierowanie, sam takie badanie robię, tak też można zrobić w określonym czasie, w trybie planowym, ale że przychodzi pacjent i aby dalej tego pacjenta leczyć i diagnozować, potrzebna mi jest konkretna informacja. Ja sięgam po ten aparat ultrasonograficzny po to, aby zdobyć konkretną informację. Ja się nie ograniczam do badania tylko i wyłącznie brzucha, ja się nie ograniczam do badania szyi. Jak trzeba, badamy także płuca, badamy żyły kończyn dolnych, tam gdzie jest problem. To jest narzędzie do rozwiązywania problemów. Natomiast tutaj zapytałeś i bardzo słusznie, jak to wygląda z edukacją, z umiejętnościami. Obserwujemy w ostatnim czasie bardzo, bardzo duże zainteresowanie nie tylko lekarzy rodzinnych, ale lekarzy także różnych specjalności, którzy chcą się uczyć ultrasonografii, którzy chcą korzystać z tych dobrodziejstw techniki, tak jak z nowoczesnego stetoskopu.
No bo do tej pory jest tak, że przychodzi pan pacjent do pana doktora i mówi: panie doktorze, coś mnie tu boli, tam w prawym rogu na przykład, tak? Jaki to jest ból, pan doktor zapyta, tak?
Oczywiście, zbieramy wywiad, badamy podmiotowo, przedmiotowo, dotykamy pacjenta i jakbyśmy przyłożyli sobie zwykłą, klasyczną słuchawkę, stetoskop do brzucha i posłuchali dźwięku jeli, tak samo bierzemy głowicę ultrasonografu i przykładamy. I możemy ocenić, jak wygląda ściana jelita, jak wygląda wyrostek robaczkowy, jak wygląda pęcherzyk żółciowy, przewód żółciowy wspólny, czy nie ma złogu w przewodzie żółciowym wspólnym, jak wygląda wątroba, jaki ma zarys, czy jest wolny płyn w jamie brzusznej. Ja tak długo mogę.
Bo objawy takie same, ale choroby mogą być różne.
I z jednej strony ktoś może pomyśleć sobie, patrząc z boku, że taki lekarz rodzinny to wypisuje receptę, wypisuje skierowanie, patrzy w lewo, patrzy w prawo, no nic, no nuda, no nic się nie dzieje. A wbrew pozorom, nic bardziej mylnego, to jest bardzo dużo akcji tak naprawdę, tylko ukrytej. Ze względu na to, że właśnie to, że pacjenci przychodzą i bardzo często mówią to samo, to jest najbardziej fascynujące. To jest najbardziej fascynujące, bo moja rola polega na tym, żeby pomiędzy pacjentami, którzy mówią to samo, bardzo podobne rzeczy.
To jest trochę rozwiązywanie rebusów medycznych?
To jest bardziej trochę rozwiązywanie rebusów, a ja to porównuję też do takiej gry, którą mają moje dzieci, że mają dwa obrazki i mają znaleźć 5 różnic. W pozornie podobnych domkach na przykład narysowanych. Tak? I tak samo jak przychodzą pacjenci, oni wyglądają pozornie podobnie, ale mają jakiś szczegół. Coś jest nie tak. Ja to coś muszę znaleźć, żeby doprowadzić do ukierunkowania właściwej diagnostyki. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzą do nas dwie pacjentki. Takie same. Tak samo wyglądają, tak samo się ubierają, tak samo się zachowują, tak samo się dają. Siadają na krześle przed naszym biurkiem i mówią, że przyszły dlatego, że spuchła im noga, ta sama oczywiście, i mają kaszel. Jedna z tych pań jest poważnie chora i wymaga diagnostyki i leczenia. Druga nie jest poważnie chora, na szybko nie wymaga żadnej diagnostyki i żadnego leczenia. Jaka jest różnica? Ta pierwsza, ta poważnie chora, ma zakrzepicę żył głębokich kończyny dolnej. Stąd obrzęk podłudzia. A kaszel wynika z zatorowości płucnej, z materiału, który się oderwał z kończyny dolnej do płuca. Bierzemy głowicę liniową, oglądamy sobie naczynia kończyn dolnych, patrzymy, jak wygląda test uciskowy, czy jest pełna kompresja, znajdujemy miejsce, jeśli tej pełnej kompresji nie ma, w którym jest zakrzepica, przykładamy głowicę do płuc, zaczynamy od segmentów podstawnych, szukamy trójkątnych obszarów bezechowych, hipoechogenicznych, podstawą zwróconych do płuc i patrzymy, czy pacjentka spełnia ultrasonograficzne kryteria rozpoznania zatorowości płucnej. Możemy jeszcze do serca przyłożyć głowicę, ocenić frakcję serca bardzo zgrubnie, zobaczyć, czy jest płyn w worku osierdziowym. I ta pacjentka wymaga pilnej, dalszej diagnostyki. Ona wymaga leczenia. Ta druga ma obrzęk kończyny dolnej, który wynika z niewydolności żylnej. Bierzemy głowicę liniową, przykładamy do kończyny dolnej, nie widzimy zakrzepicy, widzimy tylko żelaki podłudzia, które wymagają interwencji chirurgicznej w trybie planowym. Pacjentka będzie przez nas skierowana do poradni chirurgicznej, natomiast kaszel wynika z infekcji. A my przykładamy głowicę, oprócz zatorowości płucnej możemy wykluczyć zapalenie płuc, możemy odmeł płucnową rozpoznać i tak się zdarzało. I to jest to, że z pozoru jest to tak nudne, że nie wiem. Ale jak wejdziemy w szczegóły, jak wspomożemy się ultrasonografią Lumify, to jest fantastyczne.
Myśli podsłuchiwać się tym nie da, ale pokaż, kotku, co masz w środku, to jest dobre hasło do tej rozmowy. Ciąg dalszy,
Mateusz Kosiak, pan doktor zaopatrzony w przenośne urządzenie USG jest naszym gościem. To się nazywa Philips Lumify. Drobna rzecz, dwie małe głowice, wystarczyłaby właściwie jedna, chociaż w takim zestawie pełnym bywają też trzy, prawda?
W zestawie pełnym jeszcze jest słuchawka sektorowa, dokładnie. Ja się najbezpieczniej czuję z dwiema, z konweksową i liniową.
A kiedy pan się tym zainteresował, tym robieniem USG? No bo to jest pan lekarzem rodzinnym.
Ja jestem specjalistą medycyny rodzinnej, a ultrasonografią zainteresowałem się na studiach. Jeszcze na studiach. I tak to już jest, że takiej umiejętności, jaką jest robienie badań USG w ramach tej podstawy programowej studiów, to jest bardzo mało. Co nie znaczy, że student, jeżeli by chciał, nie może opuścić uczelni medycznej, umiejąc wykonywać badanie USG. Dlatego, że między innymi w Gdańsku jest świetne i bardzo liczne koło naukowe ultrasonografii, gdzie studenci mogą tej ultrasonografii się uczyć.
I pan nie się zapisał do koła, będąc na studiach, tak?
Wtedy byłem na studiach, zapisałem się do koła, ale to koło tamtych czasów to już się teraz bardzo rozrosło. To jest prawie 200 członków, 200 studentów z różnych lat. Jest specjalna pracownia zorganizowana, gdzie ci studenci mogą chodzić, badać siebie nawzajem do późnych godzin nocnych po to, aby ćwiczyć swój warsztat. Ćwiczą stałe fragmenty gry, jak znaleźć pęcherzyk żółciowy, jak znaleźć nerkę, pęcherz moczowy. Uczą się od siebie nawzajem. Ja powiem więcej, ja jestem zbudowany tym, jak ludzie chcą się uczyć ultrasonografii. Jakiś miesiąc temu byłem w Olsztynie na takim dużym zjeździe właśnie studentów, właśnie młodych lekarzy. I poziom prezentacji, jaki był przez tych młodych ludzi prezentowany, jest bardzo budujący. To są prezentacje na światowym
poziomie. Ale to znaczy, że lekarze rodzinni, oni czują, że brakuje im takiego narzędzia?
Ja myślę, że czują, że im brakuje. Ci, którzy zaznają tego dobrodziejstwa, jakim jest ultrasonografia, to już nie wyobrażają sobie innej pracy. I tutaj możemy mówić o dwóch grupach moich kolegów. Jednej są to są tacy, którzy mają już ultrasonograf w swoim gabinecie. Nie zawsze to jest ultrasonograf przenośny, czasami to jest duży aparat stojący przy kozetce.
Bo mogą to być trzy typy, jeżeli chodzi o wielkość, tak? Duże urządzenie,
tak.
Stałe, aparat przenośny w walizce, powiedzmy.
Taki duży laptop, powiedzmy sobie, tak?
Albo to, co pan dzisiaj prezentuje, co przyniósł do studia,
tak, czyli... przedstawiciel takiej rodziny handhelded ultrasound device z języka angielskiego, takich poręcznych, kieszonkowych, mieszczących się...
Głowica sprzęgnięta z tabletem albo telefonem komórkowym, po prostu.
Tak jest. I jest duże zainteresowanie lekarzy rodzinnych i szkoleniami z zakresu ultrasonografii. Jak już ktoś skończy studia i pracuje jako lekarz rodzinny, chciałby się szkolić, jest coraz więcej kursów certyfikowanych przez towarzystwa naukowe, na których warto się uczyć tej ultrasonografii. Świetną pracę wykonało Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, publikując standardy badań ultrasonograficznych. Bo to nie jest tak, że my sobie przykładamy i po tym brzuchu tam jeździmy, gdzie nam się podoba, tak? Ale robimy to w ściśle określony, wystandaryzowany sposób. Po to, żeby badanie było powtarzalne, po to, żeby badanie było wiarygodne. Odpowiednio ustawiamy aparat po to, że jak ja zrobię panu badanie i pójdzie pan do innego doktora, to te mniej więcej wyniki powinny być bardzo do siebie zbliżone. To samo możemy nazwać innymi słowami, ale wnioski powinny być takie same. To jest duże osiągnięcie polskiej medycyny, że ta ultrasonografia coraz bardziej się standaryzuje. No i z ciekawych form edukacji to też internet. Można się uczyć ultrasonografii przez internet.
Pan doktor jest założycielem, współzałożycielem takiej specjalnej platformy dla lekarzy, którzy chcieliby się zająć ultrasonografią.
Tak, razem z moim kolegą, panem doktorem Tomaszem Batko, założyliśmy portal o nazwie eduson.pl, portal dla lekarzy, gdzie lekarze mogą zacząć uczyć się ultrasonografii. Tam się można dowiedzieć, w jakim miejscu przyłożyć głowicę, jakie obrazy powinniśmy uzyskiwać. Tam się można dowiedzieć, jaki jest potencjał ultrasonografii, bo to nie tylko o to chodzi, że my coś możemy zobaczyć,
to jest
tylko
swego
jaki
rodzaju
jest kontekst kliniczny.
Forum wymiany informacji, bo przeciętnemu Polakowi, przyznajmy, chyba tak jest, ultrasonografia kojarzy się. Po pierwsze z badaniem piersi, prawda?
Te
przesiewowe, mamografia, to raz. A po drugie, no z tym dzieckiem, tak?
Tak.
Że wykrycie ciąży, który to jest miesiąc, czy chłopak, czy dziewczynka. Na tym właściwie sprawa się kończy.
Pęcherzyki żółciowe jeszcze.
Być może pęcherzyki żółciowe to trzy. A to jak się okazuje, to tych miejsc do badania może być bardzo, bardzo dużo. To jeżeli pan pozwoli, to o tych miejscach i takich najbardziej dla pana zaskakujących jako lekarza rodzinnego za chwilę w Radiu Gdańsk.
Tomysławy Włodzimierz dzisiaj u doktora, ale takiego bardzo nowoczesnego doktora.
Takiego lekarza rodzinnego XXI wieku, Mateusz Kosiak. Jeszcze raz witamy panie doktorze w naszym studio razem z panem doktorem. Ultrasonograf, przenośny, mały, niewielki aparat, jedna głowica, a obraz uzyskujemy na telefonie komórkowym, na smartfonie. W tym przypadku my teraz w studio mamy rzeczywiście tablet, ten obraz jest większy. Czy można coś zobaczyć na telefonie, na tym małym ekraniku? Czy to już jest przydatne, tak?
Oczywiście, że tak.
Tych pikseli jest sporo, to już pewnie dużo.
I zupełnie spokojnie to się nadaje do badania. Ale to też jest duża zaleta tego sprzętu, że właściciel może mieć do wyboru, tak? W przychodni może korzystać z dużego tabletu, tableta na przykład, tak? A na wizytę może pojechać z telefonem. I to urządzenie będzie kompatybilne z jednym i z drugim monitorem.
A pan doktor jest naprawdę wielkim pasjonatem. Nie tylko ultrasonografii, to tego urządzenia. I powtarza na każdym kroku, że moje życie jako lekarza, tak, naprawdę mocno się zmieniło, od kiedy mam ten aparat.
Zdecydowanie tak. Tak jak rozmawialiśmy przed audycją, ja to mogę jeszcze śmiało powtórzyć. Ja jestem specjalistą medycyny rodzinnej, pracuję w małym ośrodku zdrowia w Starzynie, korzystam z Philips Lumify i ja jestem osobą spełnioną. Ta praca daje mi satysfakcję.
Na czym to spełnienie polega?
Spełnienie to polega na tym, że korzystamy z techniki dla dobra diagnostyki.
Tak? No to dobrze. Przychodzi pacjent, tak? Z takim przypadkiem, o którym by pan nie wiedział, co zrobić. Tak do końca trzeba by wysłać pacjenta na dodatkowe badanie, rozumiem, tak?
No to zróbmy inaczej. Ja opowiem, jak byłem na wizycie domowej u pacjenta, który miał duszność. I osłuchując pacjenta z dusznością stetoskopem XX wieku, klasyczną słuchawką, były wydłużony wydech, były cechy obturacji oskrzeli. Tak się zdarza u pacjentów z POHP jako infekcyjne zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą ten chory chorował. Po przyłożeniu głowicy do płuc nad płucami widoczne były liczne linie B, jak my to nazywamy. Brzmi to fachowo, były ultrasonograficzne cechy obrzęku płuca. Ale jaka jest tego przyczyna? No, my nie ograniczamy się w rejonach, które badamy, więc przykładamy głowicę do serca. Mimo, że nie jestem kardiologiem, mimo, że nie mam głowicy sektorowej, normalną głowicę konweksową, którą bada się jamę brzuszną, można przyłożyć do serca i w worku ośrodziowym był płyn. I duszność wynikała z dwóch komponent. Jedną komponentą było zaostrzenie POHP, stąd ta obturacja, a drugą komponentą duszności był obrzęk płuc spowodowany tym, że u tego chorego zbierał się płyn w worku ośrodziowym. Serce nie miało miejsca, żeby się rozkurczyć, żeby napełnić się krwią i ta krew popłynęła sobie dalej.
I pacjent musiał szybko trafić do kardiologa.
Musiał szybko trafić na kardiochirurgię. Mhm. I to jest taka sytuacja, że gdybym nie miał tego urządzenia, nie miałbym pewnych danych. Nie miał pewnych informacji o pacjencie. Co więcej, pozwala to postawić pewne rozpoznania, które dotychczas nie można było postawić w domu u chorego. Tak? Płyn w worku ośrodziowym czy obrąg płuc to nie są rozpoznania, które dotychczas stawialiśmy w domu. Tym bardziej jak pacjent ma obturację oskrzeli, nie słyszymy wyraźnie tych trzeszczeń, które normalnie byłyby, gdyby tego nie było. Także to, że często nasi pacjenci mają nie jedno schorzenie, a dwa, a trzy i musimy w tym wszystkim się połapać, musimy wybrać te, które jest najbardziej dla pacjenta niebezpieczne i wdrożyć odpowiednią dalszą diagnostykę. I to jest moja rola. Pojechać, stwierdzić, jaki jest problem i przekierować pacjenta we właściwym kierunku.
Tylko
dalej.
Jak w tym wszystkim się połapać? W przerwie naszej rozmowy pokazywał nam pan tutaj różne obrazki. One dla mnie rzeczywiście są podobne do siebie. A ja nawet nie wiedziałem, że to jest wątroba, to kawałek serca, to gdzieś tam okolice płuc i tak dalej, i tak dalej. Jak długo trzeba się tego uczyć?
Ja powiem wprost, ja się uczę cały czas, bo cały czas mnie to fascynuje. To jest na takiej zasadzie, wybierz sobie coś, co lubisz robić, a całe życie nie będziesz musiał pracować. Tak? Ważna jest nie tyle zapał, jaki lekarze mają na początku, ale systematyczność. I tak samo jak działa nasza platforma eduson.pl, to stawiamy na systematyczność, żeby ten lekarz miał szansę systematycznego pogłębiania wiedzy. Redagujemy teksty w sposób bardzo prosty, bardzo czytelny. My mamy świadomość tego, że lekarz nie ma dużo czasu, że jest tak zabiegany. I dajemy mu tą formę w pigułce. Najważniejsze informacje to my zajmujemy się przeszukiwaniem najnowszych publikacji, piśmiennictwa, książek, żeby zebrać to w skondensowaną wiedzę, którą na przykład potem lekarz może sobie otworzyć.
Fascynacja to podstawa, tak?
Fascynacja to podstawa.
A potem to już właściwie to jest jak rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, trochę medyczno-kryminalnych.
Generalnie
i można tak traktować też swoją pracę.
Ale generalnie trzeba powiedzieć, że trzeba się tego nauczyć, ale że można się tego nauczyć. To nie jest wchodzenie na Mount Everest, tak? To jest coś, co człowiek jest w stanie opanować. Ważna jest systematyczność i nigdy nie było tak dobrze jak teraz, jeśli chodzi o piśmiennictwo, książki, internet, różnego rodzaju narzędzia, z których można korzystać, aby wspomóc lekarza w tej nauce, jeśli będzie miał taką
inicjatywę. Na zakończenie rozmowy poproszę o jeszcze jeden ciekawy przypadek, anegdotyczny przypadek z pana praktyki. Bo najciekawsze według pana doktora jest to, że objawy są identyczne, a choroby, diagnozy zupełnie odmienne.
Mamy dwóch pacjentów, takich samych, około 50 roku życia, którzy zgłaszają się do lekarza rodzinnego. Mówią autentycznie to samo, że im się brzuch powiększył. Przekładamy głowicę, jeden i drugi ma wodobrzusze. Ale to jeszcze nie koniec naszej diagnostyki.
Jednemu
będziemy musieli wystawić kartę diagnostyki leczenia onkologicznego, a drugiemu nie. Ale który ma większe ryzyko, że wydarzy się dla niego coś niebezpiecznego? Ten z kartą Dilo, czy ten bez karty Dilo?
Na dwoje babka wróżyła.
Dokładnie. Ten bez karty Dilo. A już mówię dlaczego. Dlatego, że pacjenci zgłaszają się z wodobrzuszem. Ale my dzięki ultrasonografii możemy bardzo szybko próbować ocenić przyczynę wodobrzusza. Czy jest to wodobrzusze nowotworowe i temu pacjentowi wystawimy kartę Dilo. Tu będziemy pod uwagę brali obraz otrzewny, obraz innych narządów, ewentualnie punkt wyjścia tego guza, węzły chłonne. Natomiast drugi pacjent, ten, któremu karty nie wystawimy, zgłosił się z powodu marskości wątroby. Marskość wątroby w około 40 przypadkach jest stwierdzana w przypadkowych badaniach diagnostycznych.
I to już może być bezpośrednie zagrożenie dla życia. Tak?
Marskość wątroby, jej powikłaniem jest nadciśnienie wrotne, którego konsekwencje mogą być żylaki przyłyku, a z nich krwawienie może być bardzo niebezpieczne. I po to jest ultrasonografia. To jest ten stetoskop XXI wieku. I dlatego moja praca jest fascynująca, bo patrzę na takie same obrazki, ale różniące się pewnymi szczegółami i zaglądam głowicą do brzucha jak szpatułką do gardła.
Naszym gościem był dr Mateusz Kosiak.
Jestem pod wrażeniem, przyznaję. Ogromnym. Szkoda, że do Starzyna jest tak daleko z Trójmiasta, że trzeba jednak pod ten puc podjechać. Dziękujemy bardzo, panie
doktorze. Dla samego, nic trudnego.
Prawda?